W tym tygodniu wystudiowałem Boże Słowo, czytałem Ewangelię. Duch Święty przemówił do mojego serca. I to, co wam powiem dzisiaj, wynika tylko i wyłącznie z moich przemyśleń, z tego, co Duch Święty mówił do mnie, co przeczytałem w Nowym Testamencie. Skupiając uwagę, jak myślicie, na kim skupiałem uwagę, gdy czytałem Nowy Testament? No oczywiście, że na Jezusie. Na Jezusie. Bo Ewangelia to Jezus. Jezus przyszedł, aby nieść Ewangelię, dobrą nowinę. I o Nim czytamy w Ewangeliach. I czytałem Ewangelię Jana i Bóg do mnie przemówił do mojego serca i nazwałem to przesłanie trzy spojrzenia Jezusa. Moja uwaga skupiła się na tym, że Jezus patrzy, że Jezus widzi, że Jezus spojrzał. I kiedy Jezus spojrzał na sytuację, która miała miejsce, kiedy On spojrzał, kiedy skupił swoją uwagę na tej sytuacji, wszystko uległo zmianie. Dlatego, że spojrzenie Jezusa ma niesamowitą moc. Chciałbym, aby dziś Duch Święty zwrócił nasz wzrok na Jezusa, abyśmy zobaczyli Go jako kogoś, kto patrzy na nas, który spogląda na nasze życie i widzi, który wszystko wie i ma jeden cel. Pragnie wyjść naprzeciw naszym potrzebom. Kiedy czytam o Jezusie, to widzę, że On nie patrzy na nas, aby nas potępić. On nie patrzy na nas, aby nas osądzić, zdyskredytować. Ale Jezus patrzy na nas z takim wzrokiem przepełnionym pragnieniem pomagania, pragnieniem wspierania nas. Jest to wzrok Jezusa przepełniony miłością. Oczywiście jestem świadomy tego, że Bóg wszystko widzi i wszystko wie. Dlatego chcę żyć takim życiem, aby podobać się Bogu. Jeśli nawet coś ukryjemy przed ludźmi, jeśli nawet schowamy jakieś rzeczy, które się nie godzi, które zasmucają Pana Boga, to przed Bogiem nic nie zdołamy ukryć. On wszystko widzi. On wszystko wie. I chciałbym rzucić w nasze serca takie trzy ważne myśli, które skupiają się wokół tego, że Jezus spojrzał, Jezus widzi, Jezus patrzy na nasze życie. Pierwsza myśl brzmi tak. Jezus widzi i wie dlaczego. Jezus widzi i wie dlaczego dzieje się to, czy tamto, czy owo w naszym życiu. Ewangelia Jana, 9 rozdział, to był ten tekst, który mnie poruszył. 1, 2 i 3 werset. A przechodząc, ujrzał człowieka niewidomego, ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Poruszyło mnie to słowo. Jezus przechodząc ujrzał człowieka, który był niewidomym od urodzenia. Musimy zawsze pamiętać, że Bóg wodzi swoimi oczyma po całej ziemi. Już jeden z proroków powiedział, że Bóg wodzi oczyma po całej ziemi i szuka ludzi, którzy pragną Go całym sercem. On wodzi swoimi oczyma po całej ziemi w celu wyjścia naprzeciw potrzebom człowieka. Oto człowiek chory od urodzenia ma poważny problem. Myślę, że żaden z nas, my, którzy mamy zdrowy wzrok, nie może sobie wyobrazić, jak się żyje nie widząc. Nie widzisz nic. Albo widzisz jakby przez mgłę. Albo widzisz tylko jakieś wielkie, niewyraźne obrazy, zamazane obrazy. Nie możesz się swobodnie poruszać. Nie możesz podziwiać piękna stworzenia. Nie widzisz twarzy drugiego człowieka. On się urodził człowiekiem niewidomym. Był obarczony tą dysfunkcją wzroku. I musiał żyć. I żył wiele lat. I oto nagle Pan Jezus przechodzi obok niego. Jakże ja jestem wdzięczny za Jezusa, że pewnego dnia, przechodząc obok mnie, spojrzał na mnie. Czyż nie jesteś wdzięczny Bogu, że spojrzał także na twoje życie? I oto kiedy Pan Jezus przechodzi obok tego człowieka, wraz z ludźmi, spojrzał na niego i widzi, że ma poważny problem. I pierwsza rzecz, która dotknęła mojego serca, brzmi tak, że ludzie lubią gadać o problemach innych. To jest nasza słabość. To jest nasza ułomność. Kiedy tylko przechodzili obok tego człowieka i nagle zobaczyli niewidomego, ludzkie pytania skupiały się wokół czego? Co takiego ma na sumieniu, że tak źle mu w życiu, tak? A może jego rodzice coś narozrabiali? Chciałbym dziś powiedzieć, że wiele sytuacji, wiele doświadczeń, które mamy, są po to, aby objawiła się Boża chwała nad naszym życiem. Nie są powodem jakiejś twojej czarnej, jakiejś przeszłości pełnej horroru i grzechu, winy lub błędów. Wiele razy w naszym życiu przechodzimy przez doświadczenia po to, aby Bóg mógł objawić nad naszym życiem swoją moc. To miało miejsce w tym przypadku. Bóg miał niesamowity plan. Pamiętacie, kiedy zachorował Hiob? To taka księga Hioba, bardzo dramatyczna, bardzo ciekawa, a zarazem bardzo tajemnicza. Bo nagle zachorował człowiek najbardziej sprawiedliwy na ziemi. Człowiek najbardziej prawy w oczach Bożych. Człowiek, który podobał się Bogu, do którego Bóg nie miał żadnych zastrzeżeń. Był tak Bóg dumny z Hioba, że powiedział, nawet jeśli dotkną go najgorsze doświadczenia, on będzie mnie chwalił i nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Był tak prawym człowiekiem, tak oddanym Bogu. I nagle stało się to. Przyszło doświadczenie. Nie dlatego, że Hiob narozrabiał. Nie dlatego, że Hiob grzeszył. Nie dlatego, że Hiob postępował źle. Jest mowa o nim w samych superlatywach. A mimo to zachorował. I nawet jego przyjaciele, jego znajomi zaczęli podejrzewać, że Hiob coś narozrabiał. Że musi mieć jakiś ukryty grzech, dlatego że choruje. Ale Bóg miał niesamowity plan. Bóg chciał okazać na Hiobie swoją moc i swoją chwałę. Bóg wiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy wszystkim opadną szczęki, kiedy zobaczą, jak wielką ma moc i jak wielką ma siłę, kiedy przyjdzie moment zwycięstwa. Był tak był po prostu pewny swojego sługi, był tak pewny swojego Hioba, że dopuścił diabła, aby ten go nękał chorobą. Pozwolił. Ale końcem było zwycięstwo, bo zawsze, kiedy patrzymy na Boga w działaniu, końcem Jego działania jest zwycięstwo. Bez względu na sytuację, którą przechodzimy i z którą się musimy zmierzyć, zawsze chcemy patrzeć, że na końcu Bóg zwycięży, że Bóg zwycięża i odnosi tryumf, objawia swoją moc i chwałę. Dlatego w tej myśli trzy takie podmyśli. Po pierwsze, nie daj się zniechęcić. Nie potępiaj siebie. Ciągle żyjesz. A to, co przechodzi, może być trampoliną dla Bożego cudu w twoim życiu. Bóg pragnie nad naszym życiem objawiać swoją moc. To, co przeżywamy, przez co przechodzimy, doświadczenia i trudności mogą stać się polem Bożego działania, Bożej manifestacji mocy i chwały. Pan Jezus powiedział, nikt nie zgrzeszył. Ani on, ani rodzice jego. Jest chory dlatego, że ja pragnę objawić na nim Bożą moc. Że ja pragnę dokonać cudu, aby inni zobaczyli, jak wielkim jest mój Ojciec w niebie. I jak wielka jest Ewangelia, którą przyszedłem głosić temu światu. Po drugie, Jezus widzi, on zna każdą twoją potrzebę w twoim życiu. On wie, przez co przechodzisz i z czym się zmagasz. Chcę budzić się rano i chcę żyć w tej świadomości, że mój Jezus jest ze mną. Że On patrzy na mnie, że On widzi mnie, że mam z Nim relację, że On patrzy tym swoim niesamowitym, ciepłym, pełnym miłości wzrokiem na moje życie i chce mi pomagać i pragnie czynić dzieła swoje na moim życiu. Pragnie objawiać Bożą moc nad moim życiem. Pewnego dnia był taki człowiek o imieniu Natanael, który gdzieś tam sobie siedział pod drzewem, figowym drzewem i Pan Jezus gdzieś był w oddali. Czytamy o tym w Ewangelii Jana. I kiedy pewnego dnia Pan Jezus przybliżył się, zobaczył Natanaela. I woła do niego, Natanaelu, chodź tutaj, przyjdź do mnie. A kiedy on szedł, Pan Jezus mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Skąd mnie znasz? Pyta Natanael. Skąd ty wiesz o mnie takie rzeczy? A Pan Jezus mówi, widziałem cię pod drzewem figowym. Jezus widzi i wszystko wie. On wszystko wie, co przeżywasz. On wszystko wie, z czym się zmagasz. On zna twoje potrzeby. On cię kocha i on pragnie ci pomóc. On przychodzi do niewidomego i mówi, moim celem jest teraz to, aby objawiła się na jego życiu Boża moc. Niewidomy był chory tyle lat od urodzenia, aby Boża chwała objawiła się nad jego życiem. Aby Boże dzieła były widoczne dla innych ludzi. Patrzmy dzisiaj z innej perspektywy. Bóg pragnie coś szczególnego uczynić w naszym życiu. Nie zrażajmy się trudnościami, które nas przygniatają. Ale patrzmy z perspektywy Pana Jezusa, który widzi nas i który ma jeden cel. Aby objawić Bożą moc w naszych trudnościach, zmaganiach, słabościach, chorobach, bo nas kocha. To jest Jego cel. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Nie biorę tego pod uwagę. Jest chory po to, aby teraz na oczach wszystkich ludzi objawiła się Boża moc. A więc po pierwsze, Jezus widzi i wie dlaczego. Po drugie, Jezus widzi i zwycięża. Oto drugi fragment z Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Także trzy wiersze od 10 do 13. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca. Pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus zobaczył ją, ujrzawszy ją. Przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce. I zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Oto Jezus. Musimy mieć tą świadomość i nigdy o tym nie zapominajmy. Choć zachęcam, nie skupiajmy na tym naszej uwagi. Skupiajmy naszą uwagę na Jezusie. Ale pamiętajmy, że diabeł pragnie odbierać sobie chwałę. Bo diabeł pragnie podrabiać, kopiować wszystko, co robi Bóg. Bóg odbiera sobie chwałę z tego, co dobre. Diabeł odbiera sobie chwałę z naszych porażek, z naszych grzechów, z naszych nieszczęść, z naszych chorób. Diabeł odbiera sobie chwałę. To jest jego dzieło. Aby wyjaśnić i nie powodować takiego mętlika myśleniowego, zaznaczę, że nie każda choroba jest od diabła. To jest moje przekonanie, tak wierzę. Nie każda choroba jest diabelskim przekleństwem, ale każda choroba jest zła. Nie ma dobrych chorób, które nas cieszą. Prawda? Nie ma dobrych chorób, które nas cieszą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest pewna skrótowa droga. Ktoś się przeziębi? Diabeł. Ktoś się potknie, bo szedł diabeł. Nie wszystko jest od diabła. Są różne doświadczenia, które mamy, a wynikiem tych doświadczeń zdrowotnych jest czasami nasza ludzka głupota, nieszczęśliwy wypadek, wpływ skażonego środowiska. A więc to są złe rzeczy, złe choroby, ale niekoniecznie diabeł wlazł i obarczył nas chorobą. Nie dajmy się zdemonizować. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwodzić. Czasami się przejemy i boli nasz brzuch, to nie diabeł, za dużo zjadłeś po prostu. Albo potkniemy się, albo jest jakaś kolizja. Ale każda choroba jest zła. Natomiast są choroby, którymi diabeł dręczy ludzi. Są choroby, kiedy diabeł znęca się nad kimś poprzez chorobę. I tutaj potrzeba duchowego objawienia. Potrzeba duchowego poznania. Najłatwiej wrzucić wszystko do jednego worka i wymieszać razem i wszystko diabeł. A więc wtedy jest jedna, jedyna, taka sama modlitwa. Nie ma darów Ducha Świętego, które rozpoznają, odkrywają, widzą źródło. To jest powodem, to jest źródłem. Musimy tak się modlić, musimy mieć takie objawienie. Pan Jezus, ujrzawszy kobietę w synagodze, która cierpiała od 18 lat, była zgarbiona, gdy zobaczył ją, gdy spojrzał na nią, zobaczył, że diabeł związał ją pętami choroby. Źródłem choroby było działanie diabła. To on sprawił, że miała ten stan chorobowy. Werset 16. Znaczy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu szabatu? Pan Jezus zdiagnozował. On widział, on spojrzał i kiedy Pan Jezus widzi, kiedy patrzy, to zwycięża. Diabeł nie jest większy, nie jest mocniejszy, nie jest skuteczniejszy od Jezusa, Kościele. Żyjmy w tej świadomości, że Jezus zwyciężył, diabeł przegrał, jego dzieła zostały zniszczone. Żyjmy w tej świadomości, że Jezus jest Panem, On jest na tronie i nawet jeśli diabeł przychodzi, aby nas atakować, przychodzi, aby nas nękać, aby wyciskać presję na nasze życie. Pamiętajmy zawsze o tym, że Jezus jest zwycięzcą, że gdy Jezus patrzy na moje życie, gdy wpatruję się w to, jak żyję i to, co robię i co przeżywam, to w jego oczach jest zapisane zwycięstwo. Zwycięstwo, mój synu. Zwycięstwo, moja córka. Moja córko. I w konfrontacji z Jezusem jest skazany na porażkę. Kościele, diabeł jest skazany w konfrontacji z Jezusem na porażkę. Całkowitą porażkę. Jeśli diabeł ciebie dręczy, jest źródłem jakichś niepowodzeń, dramatów i chorób w twoim życiu, to Jezus dziś ma moc, aby rozwiązać twoje życie od tych pęt. Jezus spojrzał na tę kobietę, którą diabeł nękał 18 lat i powiedział, koniec, dosyć, już dłużej nie będzie musiała się męczyć. To nieważne, że dziś jest szabat i nie wolno niczego czynić, ja ją mam zamiar uwolnić i uzdrowić. On dzisiaj widzi ciebie. On wszystko wie. Jego spojrzenie jest na tobie. Jeśli są problemy, to mam dobrą wiadomość. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus złamał jego moc. To jest prawda Ewangelii. To jest źródło naszego życia. To jest fundament naszej wiary. Jezus jest Panem. A kiedy Jezus jest Panem, Panem mojego życia, ono jest w dobrych rękach. Bez względu na okoliczności, dzień, miejsce, Jezus jest gotowy, aby pomóc. Powiedział, nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, co się źle mają. Powiedział, Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby dać życie. I to życie, które obfituje. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Możemy Mu zaufać. Powinniśmy Mu zaufać. To nie partie polityczne nam pomogą. To nie uchwały rządu. To nie decyzje parlamentu. To Jezus jest źródłem wszelkiego dobra. To On jest w stanie nam pomóc. To w Nim mamy pełne zwycięstwo. I trzecia myśl. Jezus widzi i nagradza. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 32 werset do 34. On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Było to powiedziane na samym początku i tym akcentem zakończę. Wiara odgrywa w naszym życiu z Bogiem bardzo ważną rolę, kluczową rolę. Musimy zrozumieć równowagę między łaską a wiarą. Że z jednej strony mamy Bożą łaskę, który ze swojego miłosierdzia czyni wiele niesamowitych, wspaniałych rzeczy i ma dla nas cały zasób obietnic, które chce wypełniać w naszym życiu. Ale z drugiej strony łaski mamy człowieka, który potrzebuje wiary, aby korzystać z tego, co daje łaska. Potrzebujemy wiary. W tym fragmencie jest opisana historia kobiety, która cierpiała na krwotok. Ta historia jest niesamowita. Ona jest tak ludzka, tak utożsamiona z nami, tak połączona z tym, co i my przeżywamy i co dzieje się w naszym życiu. Zachorowała na krwotok, dolegliwość kobiecą. Co zaczyna robić? Starała się jak mogła. Po prostu chciała żyć. Chciała być zdrowa. Uczy nas Boże Słowo, że wydała wszystko, co miała na lekarzy. Czyż nie jest to podobne do nas? Po prostu, gdy przychodzi dolegliwość, gdy zaczynamy być chorzy, staramy się robić wszystko. Chcemy żyć, chcemy być zdrowi. To jest normalna nasza ludzka reakcja. Ktoś powiedział, harujesz ciężko, aby zarobić pieniądze, a gdy je zarobisz, to zaczynasz je wydawać na lekarzy po utracie zdrowia z powodu zarabiania tej kasy. Coś w tym jest. Robiła wszystko, oprócz szukania pomocy w Jezusie. Aż do momentu, gdy usłyszała o Nim. A gdy usłyszała, to zrobiła coś, co zmieniło jej życie. Co zrobiła? Uwierzyła. Naprawdę uwierzyła. To była taka siła wiary, która nie powstrzymała ją przed niczym. Ona po prostu uwierzyła. Ona po prostu przyjęła to słowo, nie przeczytała go w Biblii, bo nie miała Biblii. To jest bardzo ciekawe. Nigdy nie była na żadnym nabożeństwie, ani na żadnej konferencji uzdrowieńczej. Nie miała książek o uzdrowieniu, jak my, całe szafy po prostu mamy. Kupujemy nowe i czytamy ciągle o uzdrowieniu. Ona tego w ogóle nie miała. Nie miała dostępu do takich źródeł, jakie my dzisiaj mamy. Coś wydarzyło się w jej wnętrzu. Biblia jasno to określa. Że my bez wiary nie możemy podobać się Bogu. On nas kocha. Ale jeśli chcemy wziąć to, co On dla nas ma, jeśli chcemy mieć tą nagrodę, którą On daje, to Biblia mówi, że musimy uwierzyć, że On jest, istnieje i nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. W innym miejscu czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara powołuje do bytu to, czego nie ma. Sprawia, że zaczynamy żyć obietnicami Bożymi, a nie tylko tym, co widzimy. Co jeszcze? Jakimś cudem zrozumiała siłę i moc wyznania. To mnie zadziwia. Skąd ona wiedziała? Przecież nie była nigdzie na konferencji, ani nie przeczytała tego w jakiejś książce, że jest moc i życie w sile języka. Było bardzo ciekawe. Słowa mają siłę. Myślimy o tym czasami? Że to, co mówimy, ma wielką moc. To, co wypowiadamy, po prostu może przynosić błogosławieństwo lub przekleństwo. To, co mówimy, może tworzyć lub burzyć. Poprzez język najczęściej rozwala się relacje między ludźmi. Poprzez to, co mówimy. Jest moc w deklaracjach i wyznaniach. Apostoł Paweł powiedział, jeśli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Czyż nie mówi apostoł Paweł? Czyż nie odnosi się do naszych ust? Do naszego wyznania? W pewnym momencie wiara tak bardzo urosła w jej sercu, że zaczęła mówić do siebie. To jest bardzo ciekawe. Nie na publicznym zgromadzeniu, nie w rozmowach z przyjaciółką, ale w swoim osobistym jakby życiu, powiem w cudzysłowie, modlitewnym z Bogiem. Po prostu, kiedy sobie szła, tak czytamy w Biblii, zaczęła mówić do siebie. Jeśli tylko przyjdę do Jezusa i dotknę się szaty Jego, będę uzdrowiona. Niesamowite. Co mówimy, jak idziemy na nabożeństwo? Co mówimy w naszych pokojach, gdy mamy społeczność z Bogiem? Co mówimy, gdy przychodzą trudne sytuacje do naszego życia? Jaki poziom wiary mamy w naszym sercu? Jak bardzo Słowo Boże rozlane jest po naszym wnętrzu, aby pamiętać o tym, co Bóg powiedział, aby to z odwagą i z wiarą deklarować. Szła sobie drogą i mówiła, jeśli tylko przyjdę do Jezusa, dotknę się szaty Jego, będę uzdrowiona. Nie może będę, nie jeśli zechcę będę, nie może się uda, spróbuję. Ona powiedziała, będę uzdrowiona i nawet nie afiszowała się wyjściem do przodu, ale podeszła z tyłu. Nie afiszowała się swoją prezencją potrzeby. Nie siadała gdzieś przed tłumem, aby Jezus ją uzdrowił. Ona podeszła z wiarą z tyłu i dotknęła się Jezusa i krwotok ustał. Coś było niesamowitego w jej reakcji, w jej postawie, w jej postanowieniu, w jej przeżyciach wewnętrznych, że gdy przychodziła do Jezusa, przychodziła do Niego, nie do jakiegoś apostoła, nie do człowieka, przychodziła do Jezusa. On jest źródłem wszelkiego życia. On może pomóc. Mogła narzekać nad swoim losem? Mogła przeklinać lekarzy, którzy pozbawili ją pieniędzy? Mogła? Mogła mieć uzasadniony żal, że zabrali całą kasę, a nic jej nie pomogli. Mogła mówić, to już koniec. Ale ona odebrała od Boga, że ma obrać inny kierunek. Jest to dla nas wyzwanie, prawda? Jest to dla nas świadectwo, warte przemyślenia. Co Jezus ujrzał, gdy odwrócił się, aby zobaczyć, kto go dotknął? Pierwsze, co ujrzał, to ujrzał jej wiarę. Bo kiedy Jezus patrzy na nas, to patrzy, aby pomóc. To patrzy, aby dać nam zwycięstwo. A także, kiedy Jezus patrzy na nas, On pragnie ujrzeć wiarę w naszych sercach. Nic więcej. On nie patrzy, jak jesteśmy ubrani. Nie patrzy na nasze pochodzenie. Nie patrzy na to, ile narozrabialiśmy w życiu. Nie patrzy na to, czy się nadajemy, czy nie. Bóg nie ma względu na osobę. On, gdy patrzy na nas, On chce ujrzeć wiarę, która jest w naszym sercu. Córko twoja, wiara cię ocaliła, powiedział do niej. I kwotok ustał. To mógł być syn. Człowiek, mężczyzna, jakikolwiek, młody, starszy. Pan Jezus mógł powiedzieć, synu, twoja wiara cię uzdrowiła. Zresztą mówił to wiele razy, kiedy spotykał różnych ludzi. Mówił czasami, w całym Izraelu takiej wiary nie spotkałem, jak w twoim sercu. Kiedy setnik przyszedł do Jezusa i wstawiał się za swoim podwładnym. Jest ostrzeżenie dla nas. Tak sobie to sparafrazowałem. Pan Jezus był wśród swoich. Był wśród najbliższych. Był wśród tych, którzy powinni mu najbardziej wierzyć. Był wśród tych, którzy znali go od dziecka. Był wśród swojej rodziny. Był w swoim miejscu urodzenia. Ewangelia Marka w 6 rozdziale mówi nam o tym, jakże innych ludzi tutaj spotykamy, jakże inna postawa, jakże inna opinia Jezusa, gdy na nich spojrzał. Czytamy w 5 wierszu, i ze względu na ich niewiarę nie mógł uczynić żadnego wielkiego cudu. Pan Jezus nie mógł uczynić? Przemyślmy to w tym tygodniu. Czy można sprawić, że Pan Jezus nie uczyni cudu, jak On wszystko może? Niestety, czytamy w tym miejscu, że ze względu na ich niewiarę, to jest Boże Słowo, pamiętajmy o tym, nie mógł uczynić żadnego wielkiego cudu. Uzdrowił tylko kilku chorych, kładąc na nich ręce. I dziwili się, i dziwił się, że nie chcieli mu wierzyć. Chciałbym uniknąć jednego. Żeby Pan Jezus patrzył na moje życie i dziwił się, czemu mu nie wierzę. Czemu mu nie chcę uwierzyć. Tak gdy skończyłem moje rozważania osobiste dla mnie, powiedziałem, Panie, pomóż mi, aby nie było we mnie złego, niewierzącego serca. Pomóż mi, Panie, aby nie było we mnie zwątpienia i niewiary, ale abym mógł stanąć w szeregu z tymi, którzy wierzą, nawet wtedy, gdy jeszcze nie widzą. Pomóż mi stanąć w szeregu z ludźmi, którzy zaufali Ci z całego serca. Pomóż mi stanąć obok tej kobiety, która cierpiała na krwotok i powiedzieć, słuchaj, jesteś dla mnie niesamowitą zachętą i świadectwem. Jacie, jaki Ty masz wpływ na moje życie. Twoja postawa zmienia moje myślenie. Nie chciałbym, aby w moim wnętrzu było złe, tak określa to list do Hebrajczyków, złe, niewierzące serce. Ono nie musi być w tym kontekście złe, że to jest zły człowiek, który robi złe rzeczy. Niekoniecznie. Możesz być miły i sympatyczny i nie mieć wiary. Możesz być miły i sympatyczny i mówić o sobie, o swoich problemach, jak je przeżywasz i jak przez nie przechodzisz, a ciągle gdzieś tam może być zakorzeniona niewiara. Bóg nie chce, abyśmy wątpili. Bóg chce, aby nasze serce było pełne wiary. Chciejmy powstać, aby się pomodlić. Pan Jezus widzi nas teraz, będzie patrzył na nas jutro, będzie widział nas przez cały tydzień. Będzie z nami w naszych domach, będzie z nami w naszej podróży, będzie z nami, gdy będziemy pracować, czy będziemy odpoczywać. Pan Jezus widzi nas. On jest z nami. On jest tym, który żyje. Jezus żyje. On zmartwychwstał. Chcemy pomodlić się, aby to Jego spojrzenie przynosiło do naszego życia odpowiedź. Chcemy pomodlić się, aby przynosiło zwycięstwo. Chcemy pomodlić się, aby przynosiło nagrodę za to, że wierzymy, bo On nas kocha. Bóg jest miłością. On pragnie patrzeć na nas z współczuciem, z politowaniem, z łaską, z przychylnością. Taki jest Jezus. I On tutaj jest z nami. Taki Kościół On ma. On patrzy na ludzi, którzy Go kochają i wierzą Jemu, ufają Jemu. A kiedy to mamy, kiedy Go kochamy i ufamy Mu, wierzymy, dzięki Słowu, które jest zakorzenione w naszym sercu, zaczynamy doświadczać wszystkich Jego obietnic, które On nam daje. Wznieśmy nasz głos, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś. Jesteś Zbawicielem świata, jesteś naszym Panem. Jesteś tą drogą, o której jest powiedziane w Bożym Słowie. Jesteś tym, o którym czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że jesteś pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, że Ty jesteś drogą do Ojca. I dziękujemy Ci, że Ty jesteś życiem. Dziękujemy Ci, że Ty dajesz wszystko, czego potrzebujemy. Nic innego nam nie potrzeba, tylko Ciebie, Panie Jezu. Wszystkie inne rzeczy będą nam dodane, gdy Ty będziesz. Panie, potrzebujemy Ciebie, Twojej obecności. Potrzebujemy zrozumieć Ciebie, przyjmować Ciebie, żyć z Tobą, ufać Tobie, wierzyć Tobie, a to wszystko, co Ty czynisz, czynił będziesz, bo jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Niezmienny. Panie, dziękujemy Ci za to. Pomóż nam być oczekującymi na to, że zmienisz sytuację. Pragniesz manifestować swoją moc w naszym życiu. Panie, nie chcemy poddać się zwątpieniom, oskarżeniom diabła, że to jest kara, że to coś złego, bo narozrabialiśmy, dlatego spotkało nas to wszystko. Jesteśmy niewidomi. Nie, ani Ty, ani Twoi rodzice nie zgrzeszyli, ale Bóg chce objawić nad Twoim życiem swoją moc. Bóg chce objawić swoją moc. A kiedy przychodzi diabeł, chcielibyśmy widzieć zawsze, że Jezus zwyciężył, że On złamał diabła moc, że nawet jeśli choroba jest spowodowana Jego dziełem i dręczy nas chorobą, jak tą kobietę zgarbioną przez tyle lat, dręczył diabeł, związał pętami, to Jezus zwyciężył i złamał diabła moc, abyśmy byli wolni. I Pan Jezus patrzy na nas i widzi te wszystkie kobiety cierpiące na krwotok, mówię przenośni, czyli wszystkich ludzi z potrzebami, którzy przychodzą do Niego z wiarą i mówią tak, jak dotknę się Pana, to wszystko się zmieni. Chcielibyśmy tak się modlić, chcielibyśmy tak stawać przed Bogiem, chcielibyśmy przychodzić w naszej komorze, w naszych modlitwach, w naszej społeczności z Nim pełni wiary, że On może, że On jest w stanie. Nie poddawajmy się ani odrobinie zwątpienia. Nie bądźmy jak ludzie w Nazarecie, których serce skamieniało i stało się sercem, które przestało wierzyć. Panie, pomóż nam. Duchu Święty, przyjdź do naszego życia. Napełnij nasze serce pasją dla Ciebie. Spraw, Panie, abyśmy z taką wielką radością i ufnością zawsze do Ciebie przychodzili. Spraw, Panie, aby Twoje Królestwo, to kim jesteś, to co czynisz, było dla nas największą przyjemnością, żeby nic nam tego nie zabrało. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Może jeszcze nie widzimy skutków Twojego działania, ale wierzymy, Panie. Wierzymy jak ta kobieta, która szła i dotykała się Ciebie. I Panie, w pewnym momencie nastąpił przełom. Panie, wierzymy, że te przełomy nastąpią w naszym życiu. Panie, deklaruję to nad życiem moich braci i sióstr, że nadejdą te przełomy, że Panie, Ty honorujesz naszą wiarę, że Ty szanujesz naszą postawę serca. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, się odwracasz w naszym kierunku i widzisz nasze serca przepełnione wiarą. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Choroby ustąpią. Nasze domy będą zbawione. Panie, będziemy widzieć przełomy w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu zawodowym. Panie, Ty jesteś wielkim Bogiem. Naucz nas na nowo wierzyć taką prostą wiarą, ufać Tobie w każdej dziedzinie naszego życia. Panie, uczyń to w życiu każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nie tylko kilku chorych będzie uzdrowionych pośród nas, ale że, Panie, będziesz uzdrawiał chorych każdego dnia, Panie, gdy będziemy do Ciebie wołać i będziemy widzieć objawy Twojej mocy i Twojej chwały. Panie, oddaję Ci cześć za ten poranek. Powierzam w Twoje ręce tydzień, który jest przed nami. Duchu Święty, prowadź nas. Duchu Święty, prowadź nas w Bożą obecność. Prowadź nas do relacji z Panem. Prowadź nas do Słowa. Panie, walczmy razem z Tobą o naszą wiarę. Pomóż nam, Duchu Święty, w tym, abyśmy nauczyli się walczyć o naszą postawę wiary, aby diabłu nie udało się zniechęcić, zniszczyć ten potencjał ufności, który Ty wkładasz poprzez Ducha Świętego do naszych serc. Chwała Jezusowi. Amen. Chwała Jezusowi. Ci, którzy pójdą za Nim całym sercem, zaufają Mu, oglądać będą Jego dzieła. Oglądać będą Jego cuda. Będą widzieć Jego chwałę. Chwałę Jezusa, który jest Panem. Amen. Życzę Wam niesamowitego tygodnia, Kościele. Błogosławionych dni. Patrzmy na Jezusa, jak On patrzy na nas. I niech Bóg Wam błogosławi. Amen.